Gadu, gadu nocą. Radio Zielona Góra po północy i rozmowy o wszystkim.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nocną porą.
Bardzo nocną.
Tak się złożyło, że znowu tu jesteśmy.
A mi się zrobiło błogo.
Czemu? Bo spać się zachciało.
Nie. Zrobiło mi się błogo dzisiaj rano, bardzo rano, a jestem typem sowy, nie powinno mi się robić błogo, jak jechałam do pracy. Ja jeżdżę przez ten taki zakorkowany obszar Sulechowska.
Tam te klimaty.
Te klimaty koło urzędu pracy. No i zrobiło mi się błogo, bo zewsząd nas bombardują takimi informacjami, że ludzie nieempatyczni, ludzie robią sobie na złość, a tam taka jazda na zakładkę, takie przepuszczanie się, takie jeden do jeden, takie... Pomimo tego, że jestem na rondzie, przepuszczam tego, który wjeżdża na rondo Sulechowskiej, bo nigdy by nie wjechał.
Czyli coś się dzieje.
Coś się drgnęło.
I tak. O tym dzisiaj będziemy opowiadać. Agnieszka Sobiak.
I Paweł Toszyński.
Dziś właśnie o... Jak ten temat roboczo nazwaliśmy? Roboczo było o empatii.
O empatii, ale o takim ciepełku w ludziach, który jednak istnieje, pomimo tego, co nam wpierają, że nie, że dołujemy, pikujemy w dół.
Wiesz,
istnieje. Dobry sam ducha istnieje.
Już sam Czesław Niemen śpiewał, że ludzi dobrej woli jest więcej.
Miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej i będą sami ludzie dobrej woli, ale empatia jest trudna.
Czy ja wiem, czy sami ludzie dobrej woli? Gdyby nie było dobra, to nie byłoby zła. Bez zła nie ma dobra.
Natura nie lubi próżni.
Nie lubi.
Ja będę jednak tą optymistką wieczną, niepoprawną, która zawsze znajduje plan B. Myślę, że jednak czasy wymagają tego, żeby na chwilę przystanąć i zastanowić się i jednak okazać więcej tego zrozumienia, empatii, bo jest nawet takie powiedzenie, zrozum człowieka, to on ciebie zrozumie.
Coś w tym jest. Natomiast czy czasy wymagają empatii? Ja myślę, że każde czasy na swój sposób wymagają w jakiś sposób empatii. Czasami jest to w tej empatii dawki większej, czasami mniejszej, ale mimo wszystko jednak zawsze ludzie powinni być empatyczni bez względu na to, w jakich czasach żyją.
Jak już wspominasz o czasach, w jednym z filmów, nie będę przytaczała tytułów, usłyszałam, czasy zawsze są inne. Ale... Tak, oglądając się wstecz, jestem w stanie z całą pewnością powiedzieć, że brak empatii równa się okrucieństwo. To jest prosta droga do okrucieństwa. I to jest taka jakby naturalne, człowiek jest naturalnie wyposażony w empatię. To okoliczności sprawiają, że staje się taki, a nie inny. I śmiem nawet tutaj taką swoją tezę wysunąć, która może przysporzy mi wrogów, że osoba, która nie ma w sobie empatii, no nie jest to normalne zjawisko i jest to jakieś zaburzenie osobowości. Według mnie. Ale psychologiem nie jestem.
No musielibyśmy tutaj, jeżeli chodzi o te takie bardzo profesjonalne, psychologiczne klimaty, to zasięgnąć opinii fachowców, ale w gruncie rzeczy myślę, że trudno się nie zgodzić z tym, że jeżeli nie mamy umiejętności współodczuwania lub właśnie wstawienia się w skórę kogoś innego, no to coś może być nie tak. Bo choćby skąd wzięłoby się nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
Albo kochaj bliźniego swego,
tak,
siebie samego.
Na przykład.
Ja myślę, że pojęcie empatii bardzo dużo osób myli ze współczuciem. A to jest zupełnie co innego.
No właśnie.
Współczuć to... możemy każdemu, tak naprawdę.
Tak.
Powspółczuwam, pójdę, zapomnę, tak? A empatia przejawia się jednak w jakimś czynie, w zrobieniu czegoś dla osoby, która potrzebuje naszego wsparcia. No ale właśnie, czy empatia to też akceptacja inności? Czy to już za dalece?
Nie wiem. Nie, znaczy, jeżeli mielibyśmy, bo nie chciałbym, żebyśmy podawali taką typową, stricte definicję podręcznikową empatii, nie?
Ale... Broń Boże. Chodzi właśnie o to, jak społeczeństwo to rozumie, bo mylone jest to często ze współczuciem, ale czy akceptacja inności to już jest tolerancja, czy jeszcze empatia? No tutaj to są takie bardzo cienkie granice, wydaje mi się.
Czy ja wiem, czy możemy empatię w to mieszać? Wydaje mi się, że nie, bo... O ile możemy na przykład z empatią o kimś czymś mówić, to niekoniecznie musimy to akceptować chociażby.
No, empatia ma różne odcienie i kojarzysz na pewno, bo teraz lubujemy się w różnych poradnikach, podręcznikach, które wskazują nam kierunek, jak żyć. Psycholog Daniel Goleman i jego książka Inteligencja emocjonalna. On wyróżnił 3 rodzaje empatii. Akurat jest to, że tak powiem, moja pasja, mój konik, więc tutaj troszeczkę wspomnę. Taka potocznie zrozumiana empatia to jest taka empatia emocjonalna. To znaczy dokładnie to, że czuję to, co ty czujesz. Mm-hmm. Jest to trudne. I tutaj bym się zatrzymała na jednej rzeczy. Nie jestem do końca przekonana, że każdemu powinniśmy mówić, że ja ciebie rozumiem, ja czuję to, co ty odczuwasz. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś dostał diagnozę. Mm-hmm. Tak? Choroba.
No tak.
Często nieuleczalna. I przychodzisz do niego, najgorsze, co możesz powiedzieć: wiem, stary, co czujesz.
Nie wiesz.
Nie wiesz i nie będziesz wiedział, dopóki nie odpukać we wszystko, tak. Malowane i niemalowane, dopóki ciebie to nie spotka, tak? No. Empatia to też jest umiejętność milczenia w pewnych momentach. Mhm. Podejdziesz, pomilczysz, po prostu będziesz. Dasz się tej osobie, jak to mój kolega kiedyś bardzo, bardzo obrazowo to określił: Aga, jak potrzebujesz, to możesz się wypłakać, wysmarkać mój rękaw, ja zawsze będę, tak? Także dasz się tej osobie wygadać, wykrzyczeć, bo i taka jest sytuacja, nie mówiąc ani jednego słowa. Ale to jest ta empatia, podstawowy rodzaj empatii, tak? Ten pierwszy. I tutaj uzyskujemy taką pełną symbiozę z tą drugim człowiekiem, pełne zrozumienie. Drugi rodzaj empatii to jest taka poznawcza, czyli wchodzisz w czyjeś buty. No dobra, nie rozumiem go, ale okej, spróbuję, co ja bym pomyślał na jego miejscu. I tutaj to jest fajna rzecz, którą możemy zastosować nawet w takich sytuacjach zawodowych. Szef przychodzi, od rana burczy, ryczy, coś jest nie tak, tak? Nie zakładamy od razu, nie bierzemy do siebie, i to też jest taka ochrona naszej psychiki, nie bierzemy do siebie tego, że ja jestem sprawcą tego ataku, że to personalnie ja przyjmuję do siebie, tylko coś się zadziało.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Jest takie fajne powiedzenie: nie oceniaj, dopóki nie wiesz, dlaczego ta osoba to zrobiła. No na tej zasadzie nawet sądy funkcjonują, tak?
No tak.
Że nie skazujemy, bo od razu, bo ktoś powiedział, tak. Tylko dlaczego. Kwalifikowalność danego czynu, tak? Tak? Nie każdy czyn jest tożsamy, pomimo tego, że podchodzi pod jeden paragraf. No ale tu nie będziemy teraz...
Można komuś nawrzucać w afekcie.
Można nawrzucać w afekcie, żeby nawrzucać, tak? Można kogoś... Ja spotkałam się nawet z taką bardzo, bardzo... Bo pracowałam kiedyś w środowisku osób osadzonych. Można człowiekowi zrobić krzywdę niechcący, a można z premedytacją. Pomimo tego, że obie osoby odczują to tak samo, no to dla mnie kwalifikowalność jednak jest inna. Ale tutaj dzisiaj nie o sądach, bo za daleko idziemy.
Za daleko idziemy,
tak?
Się wybraliśmy.
I trzeci rodzaj empatii według Golemana to jest taki rodzaj empatii, która jest głosem serca. To jest taka naturalna właściwość osób, które mają bardzo wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Jak już jesteśmy przy tych inteligencjach, to nie wiem, czy wiesz, że jest 7 różnych.
7 różnych rodzajów inteligencji?
Tak.
Dawaj, bo jestem bardzo ciekawy.
To znaczy, wszystkich nie wymienię, ale zazwyczaj oceniamy ludzi pod kątem: on ma wysokie IQ. No gdybym, powiem tak, ja niematematyczna całkowicie, byłabym oceniana przy tym, jak szybko kojarzę, jak jest u mnie z logiką zdarzeń pewnych, to podejrzewam, że ja bym osiągnęła jakieś tam niziny, tak? Są osoby, które perfekcyjnie liczą, perfekcyjnie kojarzą fakty, ale niekoniecznie chciałabym, żeby one mnie reprezentowały w różnych sytuacjach, bo potrafią obrazić rozmówcę. Inteligencja emocjonalna to jest taka, że zanim coś powiesz, to już wiesz, co dana osoba będzie odczuwać po twoich słowach. A nawet jak już palniesz, często niestety ja tak mam, że wyleci słowo, a potem o kurczę. Ale to szybko trzeba będzie umiejętnie zatuszować, tak? I są inteligencje takie jak artystyczna, jak manualna, jak inteligencja sportowa. I tutaj dlaczego mówię akurat przy okazji empatii? Bo często szufladkujemy różne osoby pod kątem: on umie liczyć, ma wysokie IQ, to jest mądry. On nie umie liczyć, to jest totalne dno, tak? No to ja jestem, proszę Państwa, w takim razie totalne dno, bo z liczeniem u mnie, dlatego w Totka nie gram, liczby nie kochają mnie, ja nie kocham liczb i niech tak pozostanie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś być nieempatycznym?
Pewnie, że tak. Każdy ma w swoim życiu taki etap, w którym trochę trudno jest wejść w buty innej osoby, ale to nie wynika z tego, że nie chcemy albo ktoś nam tego zabrania, tylko wynika z tego, że po prostu jesteśmy młodzi i głupi, jak to się mawia.
Się nie przemyśli pewnych rzeczy, a później...
Że doświadczenie życiowe i też ta cała emocjonalna otoczka, która temu towarzyszy, no w pewnym momencie się ujawnia jako ten właśnie empatyczny dar. Młodzi ludzie myślę, że mają problem z empatią, ale to jest, wynika z tego, że są młodzi po prostu. I no, ich psychika i to się dopiero kształtuje i buduje.
Czyli empatia też jest wynikiem pewnego rozwoju, funkcjonowania w pewnych grupach. No, jeżeli chodzi o bardzo młodych ludzi, no to tutaj decydujące zdanie ma grupa i czasami robimy głupoty, po to, żeby przynależeć gdzieś, tak?
No, to już jest inna bajka, chociaż też nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy, o potrzebie akceptacji w grupie, tak? Wyróżnienia się, jakiegoś tam docenienia i tak dalej, więc to faktycznie, no, młodzi ludzie czasami robią głupie rzeczy tylko po to, żeby uzyskać poklask wśród rówieśników.
Ja
też niekoniecznie empatyczne.
Niekoniecznie, tak. Ja się przyznam, że zdarzyło mi się w życiu kilka razy być osobą nieempatyczną, ale powiem szczerze, nie będę się tutaj usprawiedliwiała. To była sytuacja, która wymagałaby ode mnie dłuższego zostania w pracy, a miałam bardzo ciężki dzień, bardzo ciężkich klientów. I po prostu z czystego, nie wiem, czy egoizmu, czy instynkt samozachowawczy, ale do czego zmierzam? Nawet jeśli się zachowamy w taki, a nie inny sposób, to osoby z wysoko rozwiniętą inteligencją emocjonalną mają tak zwanego kaca moralniaka później. Mhm. Czyli mielimy przez jakiś czas, kurczę, no nic by mi się nie stało, gdyby, tak? Ja nie mówię o takich sytuacjach bardzo, bardzo takich przejrzystych, drastycznych, jak pomoc komuś w razie zagrożenia, bo to jest bezdyskusyjne, tak? Tutaj też uczulam, kiedyś naraziłam się nawet na śmieszność, tutaj powiem o swoim przypadku. Mam taką manię, może nie tyle zaczepiania ludzi, ale nawet jeśli dana osoba na ławce nie wygląda, nie pachnie, ewidentnie przynależy do pewnych nizin społecznych, a nie wiem, co się z nią dzieje, instynkt samozachowawczy nie każe mi podchodzić, ale się drę po prostu, aż ta osoba się obudzi. I wtedy widzę, czy pan jest wczorajszy, czy pan po prostu...
Może za słaby.
Tak, bo jest to wynikiem też tego mojego przeżycia z lat szkoły podstawowej, gdzie... Pamiętam, jak kolega bardzo był piętnowany przez prawie całą klasę. Przychodziła go odebrać, wiadomo, maluchy no same nie mogą wracać do domu, nie mogły dawniej też. Przychodziła go odebrać mama, która z daleka wszyscy określili, no kobieta sobie dzisiaj pozwoliła, tak, zataczała się. Co się okazało? Ona była chora na chorobę Heinego Medina, a wszyscy ją tak ocenili od razu, tak? Stygmat. Chłopak płakał gdzieś po kątach dopiero, kiedy pani wychowawczyni zrobiła nam taką lekcję wychowawczą, powiedziała, w czym rzecz, zrobiło się wszystkim totalnie głupio, tak? Totalnie. Ale to we mnie tkwi, zobacz, ile lat, tak? I ja ten cały czas pamiętam. Byłam w tej grupie, która pewnie też się uśmiechnęła na widok, dlatego jest mi totalnie głupio, no ale mówię,
no dziećmi byli.
Nie wiedza, tak? Natomiast często też przechodzimy, widzimy osobę na przystanku czy na ławce, tak, leży, nie daje znaku życia, śpi. No i pierwsze, co nam się nasuwa na myśl, no pozwolił sobie, tak? Pozwolił sobie pan, pani. A bardzo często, a mam w rodzinie osobę o bardzo dużym, że tak powiem, zaawansowanym stopniu cukrzycy, to może być cukrzyca. Osoba zasypia. Tak. I nasza reakcja, minuta, dwie, tak? Często jest też, że osoby, które mają wylew, zachowują się jak osoby pod wpływem jakichś środków. Wystarczy spojrzeć w oczy. Od razu widać, tak? Ale to mówię, tutaj odsyłam do mądrych książek, jak wygląda osoba pod wpływem, jak wygląda osoba, która potrzebuje naszej pomocy. Tego ignorować nie można, bo bardzo często sekundy. Ostatnio coraz częściej się słyszy o osobach, które nie pomogły. Może opowiem też z autopsji. Pamiętna ulewa. Lipiec, bodajże 2 lata temu, co Zielona Góra pływała.
Tak.
Byłam w epicentrum wydarzeń. Mój samochód...
Na pontonie.
W samochodzie, który płynął i w pewnym momencie przez głośniki zaczęła wlewać się woda. Ja nawet jestem gdzieś tam na zdjęciu w Gazecie Lubuskiej, właśnie moje autko, które tam już woduje. I... Znamienna sytuacja, gdzie ja się tam rzucałam w środku, bo spanikowałam, nie ukrywam, no bo proszę cię, no trochę głupio utopić się na ulicy, tak?
No, bardziej w samochodzie.
W samochodzie, tak. Gdzie nie mogłam otworzyć drzwi, bo napór wody z zewnątrz był taki, a nie inny. wystawiłam głowę przez okno i pierwsze, co zobaczyłam, czterech małych, takich naprawdę, może dwóch takich było starszych chłopców, ale chłopców, to byli chłopcy, oderwało się z tłumu, pomagało wszystkim kierowcom, wypychało samochody, pomogli mi wyjść z tego auta. Ale co mnie uderzyło? Stało trzech panów, takich naprawdę mogących pomóc, bo ich postura na to wskazywała. Eleganckie buciki, eleganckie spodnie i nagrywają komórką, bo może się blondyna utopi i będzie co wrzucić na YouTube, tak?
Nocne Polaków rozmowy na 97,1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
No, więc to już... do dzisiaj tkwi we mnie, jak społeczeństwo reaguje, że bardzo często... I zobacz, jak jesteś sam, zareagujesz, ja nie mówię do ciebie personalnie, ogólnie. Jesteś sam, zareagujesz szybciej niż jak jest koło ciebie tłum.
Bo wtedy jest takie rozmycie odpowiedzialności.
A nie, ktoś może, nie? Ja sobie tam ewentualnie...
Ktoś na pewno już zadzwonił.
Tak, tak. I stoimy, patrzymy, nie? A osoba umiera na naszych oczach albo coś się dzieje. I to jest takie... Ktoś by powiedział, że to jest takie polskie. Nie, nie zgadzam się z tym. To jest takie ludzkie.
Wszechobecne.
Wszechobecne, tak. Że ta empatia u nas troszeczkę kuleje, ale właśnie są takie zdarzenia, o których czytamy, że nawet... ty mi może przypomnisz, bo ja akurat sportem to tak średnio się interesuję, ale... Było takie zdarzenie, że coś się stało, nie wiem, czy to był żużel, czy to była piłka nożna, naprawdę nie powiem, nie chcę przekłamać. I coś się stało zawodnikowi, który był naprawdę dobry, ale nie mógł już dalej grać i jakąś kontuzję dosyć poważną. W momencie, kiedy na noszach go wynoszono, to wstali przedstawiciele kibiców przeciwnej drużyny i bili mu brawo. Mhm. Nie pamiętam.
No, mnóstwo jest takich sytuacji.
Tak, i to jest właśnie fantastyczne, że potrafimy w takich sytuacjach się jednoczyć. Niezależnie od przekonań politycznych, niezależnie od przynależności nawet do klubów sportowych, jak jest takie zagrożenie ogólnospołeczne, no mnóstwo, setki filmów powstały, tak? Że wrogowie się tam wyciągają z różnych przepaści, z różnych zagrożeń. Ale właśnie w takich... Takie sytuacje testują nasze jestestwo, nasze człowieczeństwo.
Ale poczekaj, bo jeszcze chciałbym wrócić do tego, co zapytałaś, czy zdarzyło mi się być nieempatycznym. Na dobrą sprawę myślę, że każdy może powiedzieć, że zdarza mu się nadal, bez względu
To nie jest takie, że odfajkowałem.
I teraz pytanie, teraz pytanie brzmi, co sprawia, że nawet będąc w wieku, dajmy na to, dojrzalszym, niż wiek dziecięcy, młodzieńczy, nastoletni.
Nie możemy tego zwalić na karb, że byłem jeszcze młody, głupi, tak?
No właśnie, dzisiaj już nie jesteśmy młodzi ani głupi, jesteśmy tylko i.
Jesteśmy i tak.
To teraz pytanie, co powoduje, że dzisiaj, mając pewien bagaż doświadczeń i jakąś już wykształconą tą naszą psychikę, co sprawia, że dzisiaj możemy nie być empatyczni?
Wstyd, na przykład.
Na przykład?
Tak. Na przykład zażenowanie daną sytuacją, no, obrzydzenie też, tak? Bo jak widzimy osobę, która jest, no, powiedzmy, nie pierwszej czystości, osobę, która jest w bardzo złej sytuacji społecznej, której należy współczuć, no ale mamy taki odruch ludzki, że no, nie podejdę, nie zareaguję, nie dotknę, bo po prostu się po ludzku brzydzę, tak?
No ale tu mówimy o udzielaniu pomocy, o jakiejś takiej społecznej wrażliwości, natomiast taka...
Empatia, czyli zrozumienie osoby, która jest nam, że tak można powiedzieć, równa statusem, tak? Ale coś nam nie gra i...
Nie wiem, w życiu codziennym, w takim, nie wiem, w pracy, w domu.
Może to takie, ja bym to złożyła na karb rzeczy, które są związane z naszą osobowością, ale też fizycznością. Zmęczenie na przykład, tak, przemęczenie, przepracowanie, jeżeli już mówimy o pracy, nie pozwala nam dostrzegać pewnych rzeczy i jesteśmy rozdrażnieni jakby bardziej. Mhm. I każde najmniejsze słowo, sugestia, że może zrobimy to inaczej, a my już chcemy, tak, wyjść, chcemy już skończyć dany projekt, budzi w nas agresję. Co jeszcze? Możemy po prostu kogoś nie lubić, nie akceptować i nasza psychika będzie jednak się skłaniała do tego, żeby potwierdzić słuszność naszego zdania o danej osobie, więc ja nawet nie będę się starać ich zrozumieć.
Okej. Fajne wytłumaczenie. No, to dobre.
Więc
dobre,
tak trochę walczymy ze swoją osobowością, to jest bardzo trudne. Bardzo trudne zrozumieć i wyciągnąć rękę do kogoś, kogo nie akceptujemy, tak? I taka trzecia rzecz, która wydaje mi się najbardziej ludzka, i ja jej doświadczyłam, i pewnie ty, i wszyscy, ktoś nas skrzywdził. Dlaczego ja mam, tak, jemu pomóc, jego zrozumieć, jemu przytaknąć, skoro on był dla mnie taki?
Dlaczego zrobił mi źle?
i ten żal. I w tym momencie walczymy, tak? Nasza, ale powiem tak, i to też powiem z autopsji, jak taka osoba, która nam zrobiła źle, skrzywdziła nas, kogoś najbliższego, czy to słownie, czy czynem, czy jakkolwiek, a my będziemy taką osobą, która jednak stanie na wyżynę tego człowieczeństwa i jednak wyciągnie rękę, tak w cudzysłowie, w jakikolwiek sposób, to wiesz co? Takie hero się w nas obudza. Czujemy się takimi...
Bądź bohaterem w swoim domu, tak?
Tak, jak czułam się przez 3 dni paskudnie, jak i dłużej, jak nie byłam empatyczna, tak w takiej sytuacji, której tej osobie i byłoby to usprawiedliwione społecznie, nie udzieliłabym mojego zrozumienia, mojej empatii. Zrobiłam to, to na taki, wiesz, lewitowałam 20 centymetrów nad ziemią tak przez tydzień. I to było dobre. I wiesz co? I to jest taka motywacja, żeby tak się działo częściej. Bo dobre rzeczy motywują nas do tego, dobre samopoczucie, że coś zrobimy, motywują nas do tego, żeby to robić częściej. Natomiast złe samopoczucie to jest takie, tak samo, wiesz, metoda kija marchewki. Chwalisz kogoś, to ktoś zrobi więcej, chętniej i częściej. A jak kogoś zrugasz, że coś jest nie tak, może poprawi, ale będzie gdzieś tam memo w sobie się czepia, nie? Że coś jest nie tak. Więc kwestia psychiki ludzkiej i myślę, że jeśli chodzi o empatię, no to jest też taka druga szala, nadempatia. No to jest przekleństwo, będąc osobą nadempatyczną.
Bo to już jest takie...
To są ciemne strony empatii. To jest taka dbałość o innych kosztem siebie. To już jest niedobre. Ponieważ doświadczamy wtedy cierpienia, tracimy swoją energię taką wewnętrzną i to nie jest empatia już, tak? Tylko to jest takie poświęcanie się,
taki bardzo... kompleks Mesjasza, można
taki
powiedzieć.
Taki altruizm do potęgi
pętej, tak? Że ktoś...
Kosztem siebie, tak? Ja rozumiem, to znaczy nie potępiam osób, które w historii mamy... świetlane przykłady osób, które pomogły komuś same, straciwszy życie, zdrowie.
Nie
mówię o tym.
To nie jest
ale
to.
Poświęcanie się, rozumienie kogoś, wspieranie kogoś kosztem swojego zdrowia, życia, gdzie można byłoby inaczej, ale ja już jestem
I można byłoby dobrze dla obu stron.
Dokładnie, ale ja już jestem tak do bólu, tak chcę pomóc, taka jestem, że wszystkie moje sprawy zaniedbuję. Ja to obserwuję u niektórych kobiet, że tak bardzo chcą wspierać nawet własną rodzinę, że zaniedbują siebie swoje potrzeby. Ale o takich potrzebach też kobiecych to będzie jeszcze kiedyś indziej, więc tutaj się nie zatrzymuję. Ale to jest bardzo szybkie wypalenie i w pewnym momencie mamy takie poczucie, że ja już więcej nie dam rady i właściwie czemu ciągle ja? Tak? I tutaj na drugiej szali bym położyła co do empatii asertywność.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Czy potrafisz być asertywny zawsze, wciąż i do bólu? Bo bez tego nie ma empatii,
czy
mówisz mi.
Czy zawsze?
Czy zawsze? To jest
Wydaje mi się, że z wiekiem to idzie coraz bardziej...
W tą stronę bycia.
We właściwą stronę.
I coś w tym jest.
Asertywności.
Właśnie.
Bo po pierwsze, dzisiaj ja nie muszę, tak jak przykład podaliśmy sobie chwilę temu, że ja nie muszę robić głupich rzeczy, żeby komuś zaimponować, bo ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili.
Ja nic nie muszę, mogę, jeśli zechcę,
nie muszę,
tak?
Dokładnie.
Jest to jakieś świetne
powiedzenie. Nie muszę udowadniać nikomu niczego. I dlatego jeżeli ktoś chce ode mnie, żebym zrobił coś, czego ja nie chcę, to sorry, ale nie.
Asertywność jest nazywana zdrowym egoizmem, no ale jednak egoizmem.
No i dobrze.
Bo
musi być
bardzo
egoizm.
Bardzo łatwo tą cienką granicę przekroczyć, natomiast zdrowy egoizm, asertywność jest taka, że ochronię siebie, ale ta druga osoba nie poczuje się skrzywdzona, bo powiem jej w taki sposób, przekażę mój komunikat w taki sposób, że druga osoba będzie, no może nie usatysfakcjonowana, ale przyjmie to do wiadomości, nie będzie odczuwała mojej presji, mojego ataku na siebie. Asertywność, często mówi się, że asertywność niszczy empatię. Ja tak nie uważam, bo można być zarówno asertywnym i empatycznym. Tylko trzeba to wypośrodkować, tak? Znaleźć taki złoty środek, kiedy jesteś nadempatycznym, kiedy jesteś za bardzo egoistycznym. Ja jeszcze do końca nie umiem być asertywna i to się przyznaję bez bólu. Bardzo mi tej cechy brakuje. Ja jestem tą typką emocjonalną, jestem tą osobą bardzo zaangażowaną, bardzo społeczną, czasami trochę za bardzo i od wielu osób to słyszę, pracuję nad asertywnością. Ile czasu mi to zajmie i czy w ogóle się uda? Nie wiem tego, tak? Jak nauczyć innych szacunku do siebie? Bo to też jest trudne.
Ale to tak w ramach empatii?
W ramach empatii, bo empatia to też jest szacunek dla drugiego człowieka.
Nie wiem, ja myślę, że to każdy z nas powinien się nauczyć szacunku do drugiego człowieka. Im wcześniej, tym lepiej.
Ale całościowo?
Nie można, myślę, wymusić na kimkolwiek szacunku wobec siebie samego, bo to zahacza o jakąś dyktaturę, to zahacza o jakieś zwyrodnienia. To jest... Znaczy inaczej, co rozumiemy pod hasłem szacunek. Mogę kogoś nie lubić, ale go szanować.
Dokładnie,
bo mam
tak.
obowiązek to.
Ale to też jest właśnie empatia, że rozumiesz, tak? Że...
Nie, to nawet nie jest kwestia rozumienia, to jest kwestia szacunku. Ja mogę...
Szanuję
nie
twoje
lubić.
Poglądy, chociaż są diametralnie inne, tak? Mogę, ale szanuję, że masz swoje zdanie, tak?
Mogę nie lubić, mogę nie akceptować, ale mam wciąż obowiązek szanować i to jest...
Szacunek to jest też, pomimo tego, że ja mam inne zdanie niż ty, przekazanie ci tego mojego zdania w sposób taki, który nie narusza twoich wartości, które
znasz. To już mówisz o dyplomacji.
Też. A empatia... Mówi się tak, osoby, które kochają zwierzęta, są na pewno empatyczne. Czyli tak zwana empatia do braci mniejszych.
No.
Czy możesz oddzielić osoby, które kochają ludzi od osób, które kochają tylko zwierzęta, a nie kochają ludzi? Bo u mnie to jest spójne.
A ja znam takie osoby.
Znasz takie osoby?
Tak.
To znaczy, jest takie powiedzenie, im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta.
Ale to nie wiem, czy to o to chodzi tutaj.
Ja obserwując w swoim otoczeniu osoby, które pielęgnują, zajmują się zwierzętami, niekoniecznie swoimi, ale są takie bardzo do bólu prozwierzęce, nigdy nie mogłabym powiedzieć, że zawiodę się na ich empatii. One zawsze potrafią okazać. Bo te instynkta ludzkie, które każą nam, jak to się mówi, mieć przekonanie o nieomylności, wyższości naszego gatunku nad innymi, to one niszczą w nas takie pokłady dobra, takie, empatia wiąże się z dobrem, wiąże się z dobrym sercem, tak mówiąc bardzo potocznie.
Ale wiesz co, tak właśnie to zaintrygowało mnie to, co powiedziałaś właśnie o naszej wyższości.
Bardzo jesteśmy przekonani jako ludzie, a wystarczy przeczytać książki.
Czy ja wiem, słuchaj.
O życiu duchowym zwierząt.
Wrzucimy kogoś z siekierką w środek dżungli. Ile czasu zajmie, żeby wysłać SMS-a? Wiesz co, natura myślę, że bardzo szybko potrafi zweryfikować naszą domniemaną wyższość gatunku. Za nami, za tym twierdzeniem o wyższości człowieka nad innymi gatunkami stoi tylko i wyłącznie technologia. Technologia i cywilizacja. I to jest tylko to, co może być argumentem za wyższością nad innymi gatunkami. Natomiast kiedy pozbawiamy siebie tej, nazwijmy to broni, jaką jest cywilizacja i technologia, to starczy z naturą jak goryle we mgle po prostu.
Ale widzisz, ja z kolei jestem przekonana o tym, że zwierzęta mają pewną wyższość nad nami.
Tak.
I ci powiem dlaczego. Zwierzę zabije tylko jak się boi albo jest głodne.
Jest głodne i to jest
jak
to, co ja zawsze powiedziałem.
Oglądałam film właśnie, który pokazywał najedzony, napasiony wręcz do podziurki w nosie po grzywę lew i przejeżdżająca koło niego jakaś furgonetka. Lew tylko oko otworzył. On nie potrzebuje tak w tej chwili. Nie czuł się zagrożony, nie było małych koło niego.
I wiesz co, to jest to, co ja zawsze powtarzam, że zwierzęta nigdy nie zabijają dla zabawy.
I tu jest ich wyższość. Więc traktujmy naszych braci mniejszych z szacunkiem, z miłością.
I tu jest 1-0 dla zwierząt,
tak,
niestety.
I też z wielkim poczuciem.
Ludzie są zwyrodnienia różnego rodzaju.
Nie będziemy rozwijać tematu,
bo to jest za ciężkie.
Jest za ciężki
klimat.
Tak, ale wiem, o czym mówisz i dlatego tutaj tak piłowałam w stronę...
No dobrze, bo ja to zawsze powtarzałem, a dawno tego od siebie samego albo od kogokolwiek nie usłyszałem. Czyli fajnie jest wiedzieć, że nie tylko ja mam taki pogląd.
Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jest, co takiego w nas niszczy empatię? Przede wszystkim, moim zdaniem, i zdaniem osób, z którymi rozmawiałam, żądza posiadania czegokolwiek. Mm-hmm. Jest to poczucie, no, nawet, widzisz, które jest właściwe...
To jest już hiperegoizm.
Tak,
to
ale
jest...
to jest poczucie właściwe nawet ludziom bardzo bogatym.
Tak.
Mam pieniądze, ale władza by się przydała, tak? Tutaj już takie meandry wchodzimy, ale to tak tylko zagadnę.
To już są...
I jest taki fajny cytat, nie pamiętam kto, przeczytałam, zapamiętałam, zapisałam i chciałam to przytoczyć. Przychodzimy na ten świat bez niczego. Umieramy, nie zabierając niczego. A w międzyczasie kłócimy się o wszystko.
No i to jest...
I to jest właściwe tylko naszemu gatunkowi, tak? Patrząc na dzisiejsze ulice, patrząc na dzisiejszych ludzi, ja uważam jednak, że człowiek ma naturalne pokłady dobroci. Co z nimi zrobi, z tą empatią, z dobrocią, co zrobi z tym, co jest mu dane od natury? Czy wychowanie może zniszczyć, czy społeczeństwo, czy okoliczności, w których się znalazł? Uważam, że
wszystko
to
może
tylko i wyłącznie nasza osobowość, nasza wolna wola, która jest nam dana, tylko i wyłącznie to można nas pokierować w określonym kierunku.
Nocne Polaków rozmowy na 97,1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
Nieważne, czy z nas się śmieją, czy wydajemy się komuś infantylni, pomagając komuś, czy wczuwając się w czyjąś rolę, ale też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś wykorzystywał nas. Bo usłyszymy na przykład, słuchaj, to jest taki naiwniak, z którym można wszystko. Często się tak określa ludzi empatycznych, tak? To jest naiwniak. On ci zawsze pomoże, on zostanie, on napisze, tak?
Nie. To żebyśmy dobrze się zrozumieli. Bycie empatycznym i pomocnym to nie oznacza, nie wiem, wiecznego robienia czegoś za kogoś.
Czyli tego altruizmu.
Halo,
takiego.
No tak. Moment. To jest, to wchodzimy w tą już negatywną empatię, o której powiedzieliśmy.
Nad empatię.
Która, ale to wiesz co, to jest i to jest właśnie ta sytuacja, w której chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi sprawia, że my zapominamy o sobie, zupełnie niesłusznie.
A można to wypośrodkować?
Można. Bo mogę komuś pomóc, ja zawsze powtarzam, ja ci pomogę, ale nie zrobię tego za ciebie. Proste.
Taki brak.
Bo to nie jest pomoc de facto, to jest zrobienie, jeżeli
za
mówimy
kogoś.
O to zrobienie,
to już jest taka
zrobienie za kogoś.
Faktycznie naiwność.
Ale wiesz, to choćby w szkole się to przejawiało. Daj spisać zadanie. Nie, ja ci powiem, jak je zrobić. Sama sobie zrobisz, sam
nauczy
sobie
się,
zrobisz,
tak?
Nauczysz się tego przy okazji, zrozumiesz to, ale nie będziesz zrzynać ode mnie.
Wiesz, ja byłam tą, co spisywała z matematyki, zwłaszcza.
Dobra,
z fizyki.
Kto nigdy nie spisał zadania, niech pierwszy rzuci kamień.
Więc dziękuję tutaj
ja
dzisiaj moim
spisywałem.
Koleżankom, że nie powiedziały tak jak ty, ja ci pokażę, bo przerwa miała 5 minut, a były sprawdzane zeszyty, więc bardzo wam dziękuję.
Nie, okej, ja też spisywałem zadania, zdarzało mi się. No czasami tak wyszło.
Ale wiem, co chcesz powiedzieć. Dajesz wędkę, żeby nie było tej ryby, którą zjesz i dalej głodny jesteś, tak?
O, właśnie.
Olga Tokarczuk w... momencie niedźwiedzia, świetny, przytoczę taki cytat, który bardzo mi tak pasuje pod tą empatię. Największy paradoks empatii. Porzucając siebie, mamy być może jedyną szansę stać się czymś, co jest naszym przeciwieństwem. Skoro obcość nie jest, jakby się tego oczekiwało, radykalna, traci swoją magiczną, zagrażającą moc. Obcy staje się kimś, kogo można pojąć i zrozumieć. Właściwie przestaje być obcym. Nie ma swoich i obcych. Wszyscy jesteśmy swoi, więc każde zło, jakie wyrządzamy innym, wyrządzamy sobie.
No tak, natomiast co też, kiedy czytałaś ten cytat, tak mi się świtnęło w głowie, co tak naprawdę może też przeszkadzać w rozumieniu drugiego człowieka, w wejściu w jego buty. To, że komunikacja jest zaburzona, to, że ze sobą ludzie nie rozmawiają,
to, że
nie mówią jasno i otwarcie o swoich oczekiwaniach, o tym, co ich denerwuje, że tłamszą to w sobie.
Przemilczają,
a później albo inaczej, albo co gorsza domniemują, że no jak, po co ja będę mówił o tym, jak to jest oczywiste. Nie. Mili Państwo,
dla
nie
ciebie
wszystko
to jest oczywiste, jest dla mnie nie musi.
Oczywiste.
Tak.
I tak jak na przykład, nie wiem, w relacjach kobiet z mężczyznami, nie wszystko jest oczywiste i chłopu czasami trzeba pokazać palcem, powiedzieć o co chodzi, bo my się nie domyślimy. I tekst w stylu domyśl się, to na żadnym, już
nic się nie
abstrahując
stało,
od związków,
mówi, tak?
Tak. Od związków międzyludzkich, w ogóle jakakolwiek relacja między przyjaciółmi, między partnerami, między kolegami w pracy, nic nie jest oczywiste. My nie jesteśmy, żadne z nas nie jest Duchem Świętym, żeby wszystko wiadomo
tak,
było.
Ale żadna sytuacja nie jest tożsama dla dwóch osób, które ją przeżyły. Po jednym to, mówiąc potocznie, spłynie, a drugi będzie przeżywał, ja do tej kategorii niestety należę, będzie mielił temat 2 tygodnie.
Też przeżywam.
Czyli też,
mam tak.
Czyli też jesteś ten emocjonalny.
W pewnym sensie tak.
Ale musisz, wiesz dlaczego? Bo pracujesz z ludźmi. No, więc tak naprawdę to jest u ciebie bardzo dobra cecha.
No, czy ja wiem... No nie wszystko tak ładnie spływa, jak to określiłaś.
Bo nigdy nie będzie.
Bo to nigdy zależy.
I no ludzie są tylko ludźmi, tak? Jak to się mówi.
Tak.
Ludzie są tylko ludźmi. Mają różne swoje przypadłości, lepsze i gorsze dni. Kwestia tego, żeby ich zrozumieć. Żeby zrozumieć siebie, czego ja oczekuję od drugiego człowieka, a czego on oczekuje ode mnie. Ale nie tylko, i to jest podstawa, posłuchać, ale go usłyszeć. A to jest horrendalna różnica.
To jest tak jak w teorii reklamy. Możesz nie pamiętać danej reklamy z telewizji, ale piosenkę zaśpiewasz. Wiesz, co
i
chodzi.
Jeszcze chodzi za tobą.
I jeszcze za tobą chodzi. Tak. To jest wykres, to jest jakby nałożyć na siebie, że można coś oglądać i widzieć, ale można też nie oglądać i widzieć.
I
można nie oglądać i nie,
nie
widzieć. No
tak?
To już inna sprawa, że tam zgubiłem się w internecie i coś zobaczyło, to że nie da się już odzobaczyć. Ale tak jak mówisz, można słuchać, ale nie słyszeć. Można. I myślę, że tutaj po stronie empatii też jest taka luka w tym, że można nie słuchać, a słyszeć.
Tak, patrząc na kogoś albo starając się zrozumieć jego motywy.
I to jest jeden z elementów empatii. Można nie słuchać, a słyszeć.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Chyba. Trafnie podsumowane.
Chyba, ale to jeszcze nie idziemy, bo to jeszcze trochę czasu mamy.
Nie.
Czy już zwijamy się?
Nie, absolutnie.
Empatycznie.
Jeśli chodzi o takie słyszenie właściwie, aktywne, no to ma takie pewne aspekty. Są pewne elementy, po których możesz poznać, czy dana osoba, jak wyłuszczasz swój problem, czy ta osoba naprawdę ciebie słucha. Czy ciebie słyszy? Przede wszystkim co jakiś czas zadawaj pytania. Nie zamknięte, tylko otwarte. Żeby ta osoba mogła nie tylko tak, nie na odczepnego i dalej patrząc na ciebie marzy o rosole, który właśnie teraz mroźny jakiś tam dzień mama pichci, tak? Tylko naprawdę cię słucha. Poza tym, no tak się mówi, że ktoś, kto patrzy na nas, jest takim słuchaczem aktywnym. Chociaż różnie to bywa, bo ja czuję się czasami przyszpilona tym wzrokiem i spuszczam wzrok. Wtedy ktoś może powiedzieć, że jestem nieszczera. U mnie to jest bardziej zakłopotanie.
Mhm. Nie mogę... Co odpowiedzieć?
Co odpowiedzieć, ale też takie przybijanie wzrokiem, tak jakby czułabym się wtedy jak na przesłuchaniu. Ktoś by mi zadawał pytanie, ja bym przez cały czas musiała utrzymywać ten kontakt wzrokowy. Ale jest to jeden z elementów sprawdzenia, czy ktoś cię naprawdę słucha, tak? Nauczyciele często to stosują na lekcjach, że przerywają swój wykład, widząc, że uczniowie patrzą, o, bo pierwszy śnieg pada, tak? To trzeba... I ja mogę mówić, a oni w tym momencie ani nie zanotują, ani nie słyszą tego, co ja mówię, tak? Przerywam. Najlepszym takim też... masz coś ważnego do zakomunikowania, ważnego dla ciebie, ważnego dla drugiej osoby, czy to w związku, czy w pracy. Jeżeli widzisz, że osoba się wyłączyła, bo ma prawo, tak? Z różnych przyczyn zdrowotnych, czy nawet jest już znużona,
tak.
Przerwij. Cisza sprawia, że nagle druga osoba się czuje niekomfortowo i wraca do rozmowy, tak? Więc jest to jakiś taki też sposób. Jeśli chodzi jeszcze o słuchanie aktywne, to myślę, że warto byłoby powtórzyć, upewnić się z kolei, jak ty jesteś słuchaczem, czy dobrze daną osobę zrozumiałeś. Bo ktoś może mówić ogólnikami, zlecić ci jakieś zadanie ogólnikowo. Podam ci przykład, może nie tyle zadania. Dziewczyna młoda starała się o pracę na wakacje w sklepie, jednym ze sklepów spożywczych na Deptaku. No i po rozmowie kwalifikacyjnej spodobała się pracodawcy. No i pracodawca mówi, słuchaj, pracujesz od poniedziałku do piątku, czasami przychodzisz w soboty, masz takie i takie wynagrodzenie. Czy masz jakieś pytania? Nie. No, pierwsze, co dziewczyna słyszała, co chciała wiedzieć, to wynagrodzenie, tak? No i w poniedziałek...
Czy może iść na urlop?
To były wakacje, więc chciała popracować miesiąc. Natomiast sprawa wyglądała tak, że przychodzi w poniedziałek o godzinie 10, a pracodawca z uśmiechem, no kochana, pierwszy dzień pracy, a ty mi się spóźniasz. 3 godzinki.
Ups.
A ona, oczy, no jak? Nie dopytała godzin. Dla niej było bardzo oczywiste, że wszystko na deptaku otwiera się od 10.
A tu jednak
a tu sklep spożywczy, tak? Także jeśli chodzi o to dopytywanie, to jest taka może no, trochę śmieszna przygoda, śmieszny przykład, ale w życiu codziennym już jest mniej śmiesznie, kiedy my nie dopytamy. Nie sprecyzujemy, czego druga strona oczekuje. Zaczynając od wielkich projektów zawodowych, pracowniczych, gdzie okazuje się przy prezentacji, że no, niekoniecznie o to szefowi chodziło, tak? Po związki, tak, że nie dopytamy, nie doszlifujemy. Rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Komunikacja, która tak jak no, słusznie zauważyłeś.
Znowu się powtarza temat.
Nie, komunikacja jest podstawą, ale też pamiętaj, że nie każdy potrafi rozmawiać w momencie, kiedy ty chcesz rozmawiać. Bo też może być presja typu rodzic dziecko, że rodzic chce wyjaśnić natychmiast jakąś sytuację po przyjściu z wywiadówki, tak? Przyjmiemy taki przykład. A dziecko ma taki strach, że powie wszystko, co chcemy usłyszeć i nic więcej. A to, co nas interesuje, w jakichś momentach zagrożenia, tak? To, co nas interesuje, to będzie całkowicie ulotne i nie wydobędziemy tego. Na dobrą komunikację trzeba znaleźć czas i miejsce. To nie może być 5 minut między jedną, nie wiem, jednym programem a drugim programem, między jedną lekcją a drugą lekcją. Ja za 3 minuty mam autobus, ale żona musi mi zakomunikować coś tak, takiego, a nie innego, właśnie teraz, ważnego teraz, a ja nie usłyszę w tym momencie. Czas to jest druga rzecz oprócz aktywnego słuchania, kiedy ta komunikacja nasza będzie na wysokim poziomie i będziemy zrozumiani. A tym samym no, wykaże ktoś empatię. Bo jeżeli nie trafimy w odpowiedni moment i tutaj też moment dla nas na przykład, nie wiem jak to określić, czujemy się psychicznie, tak, albo zdołowani, albo jakiś problem nas dręczy, to druga osoba, która przyjdzie ze swoim problemem, my będziemy patrzeć przez swój. Będziemy patrzeć przez pryzmat swoich przeżyć i tak naprawdę chcąc jej poradzić, zaczynamy radzić sobie, a druga osoba odejdzie nieusatysfakcjonowana, bo nie o to jej chodziło. To było zupełnie
no
nie
to. No i właśnie, to proste. To jest tak proste, że aż trudno.
Że aż tego ludzie nie stosują.
Bo się wydaje to oczywiste.
Jeśli chodzi o empatię, zauważyłam, że jest takie powiedzenie, syty głodnego nie zrozumie.
No tak to jest.
I przyglądałam się. Faktycznie, może nie tyle, nie zrobiłam eksperymentu, nie robię eksperymentów z ludźmi w roli głównej, ale coś w tym jest, że szybciej pomoże osobie ubogiej, uboga sąsiadka z boku, aniżeli osoba, która ma, tak?
Coś w tym jest.
Coś w tym jest. Syty głodnego nie zrozumie. Jeżeli chodzi o przedział wiekowy, nie ma takiego zróżnicowania, że starsi czy młodsi pomagają bardziej, ale tutaj ukłon w stronę naszej młodzieży, bo mieszkam niedaleko schroniska dla zwierząt, mnóstwo osób pomaga. Mnóstwo osób pomaga w hospicjum, tak? Są te akcje, takie sadzenia kwiatków, tak? Młodzież robi się coraz bardziej empatyczna. I to nie jest prawda, że dzieci są okrutne, że młodzież jest okrutna, że prawdą jest to, że skrótowo się porozumiewają, ale mają jeszcze te pokłady dobroci, pokłady empatii w sobie i żebyśmy my dorośli tego nie zniszczyli. A możemy bardzo łatwo.
Nocne Polaków rozmowy na 97,1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
I po co ci to? Gdzie będziesz tam szedł? To nic ci nie da. Tak? To nic ci nie da. A wiesz, kiedy wracając tak do tej naszej rozmowy o...
Westchnąłem ciężko, bo...
Bo koniec?
Nie, bo znam przykłady tak. tego, co mówisz.
Ale wiesz, gdzie najczęściej rodzice robią krzywdę empatii dziecka? Taki zawód? Przecież to będą marne pieniądze. A ktoś ma powołanie, tak, żeby pomagać ludziom w jakiś tam sposób. Daj spokój, idź na to lub na to. I później są rzesze studentów, które wychodzą na rynek wprawdzie z certyfikatami, tak, dyplomami, ale są nieszczęśliwi. Zawsze mówiłam, lepiej być szczęśliwą, nie wiem, osobą, która nawet prowadzi dom, niż nieszczęśliwym adwokatem. Tak? Powołanie... Chęć wykonywania czegoś, ale dorośli to są te osoby, które najczęściej zabijają empatię w młodzieży, w dzieciach. I wiem to stąd, że Pracowałam kiedyś z młodzieżą, z trudną młodzieżą, która dla mnie to były nieoszlifowane diamenty, która właśnie przez pewne niezrozumienie w swoim środowisku, przez wadliwe działanie swoich najbliższych, swojego środowiska, trafiała tam, gdzie trafiała i spotykała się z pokładami dobroci, czułości, co najpierw budziło u nich wielkie zdziwienie, później niedowierzanie, czasami parsknięcie
śmiechem, czasami lęk.
Lęk, śmiech, a później, kurczę, a tak można?
No właśnie.
I te dzieci, które wypuszczane były z takich środowisk, to przede wszystkim najpierw obdarzały, ale to nie tylko młodzież, która ma trudności, tak, z trudnych niesień społecznych, każda młodzież. Mamy takie coś w sobie, że nawet się mówi, że obca osoba, jak się przewrócisz, podejdzie, a przyjaciel, tak, to ty mi mówiłeś, przyjaciel najpierw parsknie śmiechem, a później dopiero podejdzie. Tak. Ale coś jest w tym, że uczeni jesteśmy takiej twardości życiowej. Nieraz się słyszy o twardości serca i części ciała, w której plecy tracą swą szlachetną nazwę, tak? I to jest wbijane młodym, pamiętaj, bądź twardy, bądź niezależny, jeszcze jak słyszę, tak, studiując różne poradniki i wertując gazety, w tym większość kobiecych, bądź niezależna, bądź silna, nie daj się. No, dla mnie to jest no, zwykły przykład na to, że...
Ale co to znaczy, bądź niezależna?
No niezależny.
To co? To trzeba byłoby się oduczyć oddychania, tak?
Ignoruj zdanie innych ludzi, bądź sobą, ale to nie tędy droga. To nie tędy droga.
Nie, no wiadomo, że we wszystkim można szukać dobrych i złych stron. W stwierdzeniu ignoruj zdanie innych ludzi ma to w pewnym sensie swoją rację, ale z drugiej strony też i nie ma. To wszystko zależy od okoliczności i że tak powiem, kazusu.
Który... Ja bym powiedziała inaczej. Bierz pod uwagę zdanie innych ludzi, przemyśl to, jak trzeba, porać się osoby zaufanej i dopiero coś zrobić.
No dlatego to wszystko się rozwija, trzeba to rozszerzyć, nie?
Ale ignorować nie można, bo nawet przekaz...
Weź, zostań samowystarczalna, okop się, tak. Zbuduj... w ogóle denerwują mnie takie gadanie. Bądź niezależna, Boże ale święty. Nie ma ludzi niezależnych. Każdy od czegoś albo od kogoś
ale
zależy.
Ale idąc jutro do pracy, zobacz, zatrzymaj się przy pierwszej, lepszej witrynie kiosku. Zobacz, jakie tytuły krzyczą.
Wiem.
Zobacz.
Ja
tak?
To wiem. No,
czyli tak jesteśmy namawiani do tej ignorancji ludzi.
Dawno o tym nie rozmawiałem i dlatego mnie to tak wzburzyło.
Widzę, ale to dobrze. To znaczy, że to ty akurat dobre serducho masz. Tylko, że dobre serducho jest często też wykorzystywane, tak? Także no, często to serducho miękkie, no niestety kończy się tak, posiadanie serducha miękkiego kończy się tak jak ciężkim lądowaniem, powiedzmy, tak żeby nie pójść w jakieś tam niebezpieczne rewiry. Ale jeśli chodzi o empatię, ja myślę, że jeżeli ktoś jest wychowany w środowisku, w którym były pewne wartości przestrzegane, żadne okoliczności życiowe, żadne trudności i traumy nie oduczą empatii. A w drugą stronę, jak ktoś był wychowany jako osoba twarda, nieprzenikalna, idąca, no taki makiawelizm, tak? Po trupach do celu, to tą osobę idzie nauczyć empatii. Ale
myślisz?
Musi, tak. Tylko niestety, powiem to z całą odpowiedzialnością, niestety musi spotkać ją coś jak trzęsienie ziemi.
Aha. Ale mentalne czy w ogóle?
I takie, i takie. Mentalne przede wszystkim. Coś, co tąpnie, tak? Co skruszy ten beton
wokół
serca. Tak zwany
punkt graniczny.
I wtedy może zrozumie, zdziwi się, tak jak ja mówię, jak opowiadałam o młodzieży, dziwi się, że ktoś poda rękę. A nie musi. Ja go tutaj tak z góry na dół, a ktoś mi podał rękę. Dobroć rodzi dobroć. Jest taki schemat. Kobieta idzie do pracy, szef na nią nakrzycza, ona przychodzi, wyżywa się na Bogu ducha w innym dzieciaczku, tak? Jakże często tak jest u nas. I to jest właśnie ten łańcuch taki. A zobacz, jak...
No tak, no złe emocje się gdzieś tam... Podaj dalej na tej zasadzie.
Ale dobre też, zobacz.
Ale dobre
wygrywasz dzisiaj w Totka.
Boże, takie nieszczęście.
Ależ tam nieszczęście.
Ja bym nie chciał.
Ależ nieszczęście. Wygrywasz w Totka, przechodzisz ulicą, no cały czas jesteś uśmiechnięty. I ktoś idąc, patrząc na ciebie, no trochę mu dodasz tego promyczka, tak? Już nie mówię o ekstremalnych takich, z czego on się tak cieszy, tak?
Czy ja wiem.
Ale w tym momencie jesteś... Ja ci gwarantuję, że w momencie, kiedy by ciebie spotkało jakieś wielka radość, tak, wielkie szczęście, to nie jest w stanie ciebie w tym dniu nic załamać. Ja nie mówię o takich skrajnych przypadkach, tam traumatycznych chorobach i tak dalej. Nie jest w stanie cię żadna informacja załamać. Natomiast jak budzisz się już taki, jak to ktoś mówi, że żona przycisnęła koszulę, tak, albo budzisz się taki już nakręcony, nastawiony źle, no to w tym momencie będziesz się odkrywał. będziesz się odgrywał podświadomie. I z tym trzeba walczyć. Z tym trzeba walczyć.
Nie, tam walczyć, zrozumieć.
Ja bym walczyła, bo widzę, że uśmiech rodzi uśmiech. Ja jestem zakochana w Musierowicz, w twórczości Musierowicz i tam była taka książka, która traktowała o eksperymentalnym sygnale dobra. W skrócie ESD, gdzie sąsiadka źle podsłuchała i nadała policji, że LSD, tak? Nawet sąsiadkę można było spacyfikować właśnie dobrym gestem. Odsyłam do książki, nie będę przytaczała treści, ale młodzież, która nie miała możliwości zetknąć się z twórczością Małgorzaty Musierowicz, odsyłam. Rewelacje i właśnie to są takie książki, filmy też, które uczą pewnych zachowań. No ale przede wszystkim wzorce. Wzorce nasze domowe, wzorce społeczne. I tak jak mówiłam, dobro rodzi dobro, jestem niepoprawną optymistką. Kajam się, jeśli się zachowałam nieasertywnie wobec kogokolwiek. I dziękuję tym, którzy mnie zawsze wspierali.
Aha, czekasz, aż ja coś dodam. Takiego.
Spojrzałam wymownie.
W tym klimacie. No ja będę asertywny i powiem, że nic nie powiem.
To mnie nauczy tej asertywności, gdyż, bo mi tego brakuje.
Gdyż nie wiem, czy chciałbym tak mówić.
Ja jestem z tych, co mają to za miękkie serce. Jednak. Jednak.
Miękka jak zwykle Agnieszka Sobiak.
I twardy, asertywny Paweł Ptaszyński.
Jak niezwykle.
Paweł jak niezwykle.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
My dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra. Zielona Góra. Więcej rozmów po północy znajdziesz na rzgp.pl.